będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold, i zapraszam na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Aldona Ciborowska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.
Pani doktor jest publicystką i dzisiaj rozmawiamy na temat globalizacja duchowości pogańskiej. Pani doktor, czym jest duchowość pogańska, jak ona, ta globalizacja przebiega, jak się ona rozszerza? O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo prosimy o wprowadzenie nas w temat, żebyśmy potem mogli przejść do rozmów z naszymi słuchaczami.
Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do rozmów niedokończonych. To jest zawsze dla mnie wielkie wyzwanie. Poprzednio byłam w rozmowach niedokończonych, mówiłam o obronie antropologii katolickiej, również o nowej globalnej etyce. I można powiedzieć, że dzisiejsze moje spotkanie z Państwem jest kontynuacją podjętych wcześniej tematów. Dlaczego temat zaproponowany brzmi globalizacja duchowości pogańskiej? Dlatego, że mówimy o projekcie politycznym, czyli konkretnym projekcie, który jest w świecie obecnie realizowany. Natomiast on był rzeczywiście przygotowywany przez ludzi, którzy związani są ze szkołą frankfurcką. I żeby nie być gołosłowną, ja przytoczę, podobnie jak w poprzedniej części audycji, to, co Erich Fromm, frankfurtczyk, pisał w Duchowych podstawach nowego społeczeństwa. To jest taka jego publikacja Mieć czy być. Ona w Polsce ukazała się już w 1989 roku i wydał ją między innymi Wydział Propagandy Rady Naukowej ZSP. Erich Fromm w tej pozycji odróżnia religię humanistyczną od religii autorytarnych. I jak się możemy domyślać, religie autorytarne, wśród religii autorytarnych znajduje się religia katolicka. Fromm pisze o tym, że tylko radykalne przekształcenie struktur ekonomiczno-politycznych istniejących społeczeństw stworzy warunki do powszechnego praktykowania wskazań religii humanistycznych. Tylko radykalne zmiany ekonomiczno-polityczne umożliwią realizację postawy i orientacji tak zwanej produktywnej. Od Ericha Fromma dowiadujemy się o tym, że osoby, które uważamy za kontynuatorów i są kontynuatorami ideologii materialistycznej Marksa, Engelsa, Lenina, wierzą w istnienie duchowych podstaw społeczeństwa. I właśnie ich celem jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć cały zespół motywacji, które doprowadzą do rewolucji codzienności, czyli w życiu codziennym każda z osób w społeczeństwie, w każdym punkcie globu przyjmie tę samą motywację. I teraz Erich Fromm, ja do niego sięgam, ponieważ właśnie jest też tym frankfurtczykiem, który bardzo gładko i pięknie przeniknął do Polski. On był czytywany dosyć wcześnie na wydziałach humanistycznych w PRL-u I można powiedzieć, że już, już w PRL-u był przyjęty ten neomarksizm. I skoro mówimy o politycznym planie narzucającym duchowość wspólną dla każdego człowieka globu, to dzisiaj powiemy o tym, że ten plan polityczny nosi nazwę Cele Zrównoważonego Rozwoju. I plan polityczny, właśnie wywodzący się z tej szkoły frankfurckiej, został przyjęty na lata 2015-2030. Jeżeli mówimy o planie politycznym, to warto jest w tym momencie powiedzieć o narzędziach rozeznania tego planu. W Polsce osobą, która przybliża myśl frankfurtczyków, jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, jeśli chodzi o stronę teoretyczną. Natomiast osoba, która zdiagnozowała praksis, czyli to, jak działa ta ideologia w praktyce, jest znana Państwu już tutaj pani Margaret Peters, której myśli w Polsce ja przybliżam. Pani Margaret Peters pokazuje bardzo precyzyjnie, w jaki sposób ta ideologia działa. Ona teraz nazywa się Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wcześniej to były milenijne cele rozwoju. Przy czym jest to twarda ideologia, która teraz ma ambicje zagospodarować cały glob. Fromm mówi o takim socjalizmie wspólnotowym, demokracji przemysłowej, w której istotne będzie współrządzenie i partycypacja wszystkich. Jednocześnie zachodzi tutaj taka próba oparcia organizacji tego społeczeństwa na małych grupach. Mówi się tutaj o usamorządowieniu państwa. Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to możemy powiedzieć, że jest to nowa pogańska religia. Może powiem po francusku, to się nazywa Développement Durable. Po angielsku Sustainable Development. I takim mentorem znanym w Polsce jest Jeffrey Sachs. On się bardzo wcześnie pojawił w Polsce. Mówiła o tym również pani Henryka Bochniarz w roku 2015, przed przyjęciem celów zrównoważonego rozwoju przez ONZ jako planu politycznego i programu normatywnego na lata 2015-2030. Mówiła o panu Jeffreyu Sachsie, którego poznała wówczas, kiedy była ministrem, chyba w 1991 roku. No i przyznaje się do tego, że on jej powiedział, co ona ma robić, więc my jesteśmy, można powiedzieć, od samego początku tego, co uważaliśmy za transformację ustrojową, wprowadzeni w program polityczny, którego ideowe podstawy są neomarksistowskie. To jest zradykalizowany marksizm, który przyjmuje tylko taką miękką formę w porównaniu do marksizmu znanego nam z okresu PRL-u. ONZ przyjęła w 2015 roku 17 celów zrównoważonego rozwoju, które mają de facto przetransformować świat, poddać kontroli każdą sferę życia. Unia Europejska oficjalnie przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju na szczycie w Göteborgu w 2001 roku. Hasła, które związane są z tą ideologią, to na przykład redukcja, ponowne użycie, recykling, odnawianie albo ludzie, planeta, korzyści. W zrównoważonym rozwoju równoważone jest wszystko. Miasta, odzież, edukacja, żywność, architektura itd. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, mam na myśli konstrukt inżynierów społecznych neomarksizmu. Konstrukt, czyli słowotwór, którego cel rozumieją jego twórcy. Reszta podąża za sugerowanym sensem konstruktu, który pojawia się w raporcie przewodniczącej międzynarodówki socjalistycznej Gro Harlem Brundtland, Nasza wspólna przyszłość, w 1987 roku. Konstrukt ten zawarty jest również w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku w artykule 5. Został on przyjęty po tym, kiedy uchwałą z 1995 roku Sejm przyjął postanowienia Agendy 21 z Rio de Janeiro z 1992 roku. Zauważmy, że Konstytucję ogłoszono 8 lat po tzw. wyborach z 1989 roku. Ducha tej konstytucji przypisuje się panu Kaliszowi. W 1972 roku wychodzi raport Klubu Rzymskiego Granice wzrostu. Niejako zapowiedź przyszłej polityki globalnej, w której biznes, polityka społeczna i środowisko mają podlec równoważeniu, a państwa narodowe rozsypać się w pluriakcjonariacie organizacji pozarządowych. To znaczy prywatnych organizacji pozarządowych, umiędzynarodowionych od wewnątrz, które rozkładają władzę rządów demokratycznych wyborów. W ten sposób rozbrojona zostaje demokracja przedstawicielska. Dekonstruuje ją, czyli rozkłada, demokracja uczestnicząca. Demokracja uczestnicząca to jest słowotwór nowego języka inżynierów społecznych neomarksizmu. I zrównoważony rozwój ma działać jak religia, tak zwanych praw człowieka przyszłych pokoleń. Jednak pokoleń, które nie nadejdą, bo się je unicestwi aborcją, eutanazją i antykoncepcją na rzecz neopogańskiego, sztucznie wygenerowanego kultu Matki Ziemi i jej zasobów i ochrony powietrza. Złem w tej religii jest człowiek jako największy szkodnik planety, pozostawiający po sobie czarny ślad węglowy, a więc wysysacz zasobów i plaga nadmiernie namnożona. Ciekawostką jest, że sformułowania przynależące do ideologii zrównoważonego rozwoju, takich jak na przykład dla przyszłych pokoleń, występują dużo wcześniej. Również idea zrównoważonego rozwoju, równoważenia, choć dowolnie interpretowana. Wdrażanie tego konstruktu wiąże się z działalnością Komisji Trójstronnej z osobą pana Brzezińskiego, który wraz z prezydentem Carterem rozpoczął wdrażanie polityki zagranicznej USA polegającej na obronie praw człowieka, jednak postarano się o zawładnięcie literą i duchem tych praw. Tutaj oskarżenie o naruszenie tych praw usprawiedliwia nowotwór wojny prewencyjnej. Przez Jacques'a Attali, ideologa tej rewolucji, bo jest to rewolucja, Michał Gorbaczow wskazywany jest jako ten, dzięki któremu rozpoczęła się tak zwana transformacja w krajach postsowieckich. Analityk procesów globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej, neomarksizmu, Margaret Peters, o której wcześniej wspomniałam, wykazuje istnienie sztucznego języka i sztucznej etyki spreparowanej przez inżynierów neomarksizmu, proponowanej przez ONZ. Tymi konstruktami posługuje się zarówno lewica, jak i tak zwana prawica. Dziś mogę mówić Państwu o tym głównie dzięki tytanicznej pracy, jaką wykonała Peters, Amerykanka belgijskiego pochodzenia, córka doradcy prezydenta Reagana w sprawach nuklearnych, zainspirowana do tej pracy również przez Jana Pawła II, którego znała osobiście. Jest ona analitykiem procesów globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej i związanej z nią globalnej etyki i jej sztucznie spreparowanego języka i narzędzi oraz mechanizmów wdrażania neomarksizmu. Peters od 1994 roku analizowała dokumenty ONZ i Unii Europejskiej, prowadziła ankiety w kuluarach wielkich konferencji ONZ-owskich, przeprowadzała rozmowy z osobami, które ona nazywa agentami zmian. książkę Margaret Peters, Globalizacja rewolucji kulturowej Zachodu, propagował w 2010 roku ojciec Tadeusz Rydzyk w Radio Maryja. Zaprosił ją z wykładem do Torunia oraz do telewizji Trwam i Radia Maryja. Uczestniczyła ona w konferencji na UKSW na Wydziale Prawa Kanonicznego w 2011 roku. Zapraszana była do Krakowa. W ubiegłym roku zaprosił ją pan Grzegorz Górny do Wrocławia. Wykładała na Urbanianie. Znana jest na świecie jako analityk procesu globalizacji rewolucji neomarksistowskiej przeprowadzanej przez ONZ i Unię Europejską. Biskupom afrykańskim podręcznik ten umożliwił rozeznanie ideologii, którą narzuca ONZ i organizacje pozarządowe, wiążąc pomoc tak zwaną humanitarną z instruktażem antykoncepcyjnym i aborcyjnym. Peters szkoli z zakresu nowej globalnej etyki. Książki Peters w Polsce wydaje wydawnictwo Sióstr Loretanek. Jaki jest cel propagandy zrównoważonego rozwoju? Przybliża to raport 305 Margaret Peters z 2015 roku, który jest syntezą czterech raportów bardzo szczegółowych, w którym Peters otwarcie i odważnie mówi, że mamy do czynienia z nową pogańską religią i kultem ziemi. W tej rewolucji chodzi o globalne zakodowanie duchowych podstaw społeczeństwa, które żyjąc pod pręgierzem oskarżenia o wyzysk ziemi i powietrza, przekonane zostało o potrzebie samoograniczenia na rzecz przyszłych pokoleń. To zakodowanie usprawiedliwi zaprogramowane skomunizowanie ziemi, przejęcie własności ziemi i jej zasobów przez administracyjną kontrolę, która po demontażu państw narodowych należała będzie do oligarchii finansowej, która pilotuje tak zwaną politykę obrony praw człowieka, jednak jako pretekstu do interwencji i demontażu państw. Prawa te zostały zredefiniowane przez postmodernistyczną mniejszość i wprowadzane są na całym globie. Wyprowadzane są jednak ze śmierci jako prawo do zabicia dziecka w łonie matki albo przez eutanazję ukazaną jako prawo do godnej śmierci. Z kolei pokoleniom przyszłym jednak już dziś odmawia się prawa do narodzin przez sztuczne skonstruowane rzekome prawa, takie jak na przykład zdrowie seksualne i reprodukcyjne, w którym antykoncepcja i aborcja są formą ideologii śmiercionośnej, transportowanej aktualnie w celach zrównoważonego rozwoju na lata 2015-30 dla całego globu. Wcześniej w milenijnych celach rozwoju dla krajów trzeciego świata przyjętych przez ONZ i Unię Europejską. Dzisiejsze prawo do aborcji już wkrótce okaże się obowiązkiem na podstawie odgórnie narzuconych limitów urodzeń. Jest to forma dominacji nad nieświadomą większością przez mniejszość działającą przez ONZ i Unię Europejską, w której ideologia neomarksistowska sformatowała treść na przykład artykułu 81 traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, który mówi o prawie do orientacji seksualnej, które to prawo, quasi-prawo, dyskutuje z faktem naturalnej płci i dekonstruuje, czyli niszczy, związek człowieka ze sobą. Człowiek bowiem, będąc jednią duszy i ciała, nie składa się z ciała i duszy, które można chirurgicznie rozdzielać, bez głębokich i dramatycznych konsekwencji. Rozdzielenie duszy i ciała na jakiś czas dokonuje się przez śmierć ciała. Dusza wszak jest nieśmiertelna. W tej ideologii ekoalarmizm steroryzuje mentalność i przeprogramuje rytuały dnia codziennego. Społeczeństwo zdechrystianizowane nawet nie stawi oporu takiemu dyktatowi. Dlaczego? Bo po wmówieniu ludziom, że nie ma Boga Trójjedynego i Jego praw, aktualnie wieloma środkami i metodami, takimi jak media, edukacja, przepisy, ugruntowuje się w nim przekonanie, że jego życie jest przyczyną ucisku planety, ucisku innych, obciążeniem budżetu, ale broń Boże powołaniem, Bożym wezwaniem do wieczności z Bogiem miłość, który jest jednią trzech osób boskich, piękna, prawa, prawdy, dobra. Stworzenie Boga osobowego jest osobą, czyli indywidualną substancją natury rozumnej, bytem w sobie, a nie żadną częścią masy. Ciałem, duchem i duszą powołaną do relacji miłości, która wyraża się przez afirmację drugiego w zdaniu dobrze, że jesteś. A co do twoich czynów, możemy dyskutować. Odnosząc się do norm dobrze ukształtowanego sumienia, czyli głosu Boga w nas, lub do prawdy, która jest zgodnością myśli z rzeczywistością. W tym miejscu przywołam mentora, na przykład pani Hillary Clinton, Saula Alińskiego, który w Lucyferze upatruje nauczyciela. Wśród 12 zasad zorganizowania społeczności wskazuje groźbę, zagrożenie, które jest zwykle bardziej przerażające niż sama rzecz. Ekoalarmizm spełnia tę rolę. O zrównoważonym rozwoju należy więc mówić w kontekście globalizacji rewolucji kulturowej Zachodu, która dokonała się w sposób ukryty przed społeczeństwami i poprzez działania i dokumenty organizacji takich jak ONZ i Unia Europejska, którym udało się narzucić państwom nową globalną etykę, w rzeczywistości antyetykę, której istotę stanowi dekonstrukcja, czyli ostateczne rozmontowanie i unicestwienie prawdy o prawie, o etyce, o człowieku, o rzeczywistości. Bo strój jedynym Bogiem rozwiedli nas ideowi spadkowiercy Lutra, który zanegował świętość Boga, czyniąc go światem. Zrównoważony rozwój jest jako taki wdrażany przez zarządzanie globalne ONZ i Unię Europejską i tak zwane społeczeństwo obywatelskie z rządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi, których geneza sięga rewolucji bolszewickiej, z organizacjami masońskimi i paramasońskimi, jak na przykład Rotary Club. Prawda o Bogu, o człowieku, o rzeczywistości, rolach, nauce, powołaniu człowieka ma zniknąć na rzecz równoważenia, by chronić planetę, Gaję, Matkę Ziemię przed człowiekiem jako największym jej szkodnikiem. Przedstawianym w tej propagandzie jako czarny węglowy ślad, pozostawiający po sobie wypaloną ziemię. Stąd się bierze cywilizacyjnie, destrukcyjny dyktat wyjścia poza prawo cywilne i karne oraz właściwie pojęte prawo międzynarodowe. Wzniesionych niegdyś na dziedzictwie prawa rzymskiego i rozumieniu człowieka jako osoby, czyli indywidualnej substancji natury rozumnej. Na rozumieniu prawa jako sztuki dobra i słuszności. Sprawiedliwości rozumianej jako sum cuiuque, czyli każdemu co dla niego. Prawdy jako zgodności myśli z rzeczywistością. Tutaj słowem, które będzie się powtarzało, będzie samo ograniczenie osób i państw na rzecz Matki Ziemi. Docelowo doprowadzi to do skomunizowania własności ziemi i rolnictwa i przedsiębiorczości, instytucji religijnych, do reglamentacji i nadzoru nad zasobami ziemi i powietrzem, wodą oraz sposobem produkcji, do reglamentacji poczęć i narodzin u ludzi i zwierząt, do nadzoru nad wychowaniem i edukacją dzieci, tak zwane prawa dzieci, edukacja globalna, do nadzoru nad osobami zależnymi, to znaczy dziećmi, starcami i osobami chorymi, by administracyjnie dyktować sposób postępowania z nimi w aspekcie zdrowia i życia. I tutaj mam na myśli granice opłacalności leczenia, eutanazję. Jeśli chodzi o edukację, narzucana będzie edukacja seksualna. Będzie się wykluczało pracę dzieci w gospodarstwie domowym. Będziemy konfrontowani z nadzorem nad relacjami w biznesie. Tutaj mowa jest o społecznej odpowiedzialności biznesu, z której według 10 zasad Global Compact od 2002 roku będziemy mieli do czynienia z tak zwaną niedyskryminacją. Będziemy mieli również nadzór nad rodzajem przemieszczania się. W transporcie publicznym proponuje się transport rowerowy. Nad zatrudnieniem, tak zwane parytety, wzmacnianie kobiet, niedyskryminacja ze względu na cokolwiek. Nad sposobem produkcji, na przykład rzeczy sztuczne, kontranaturalne. Na przykład recykling odzieży i cała ta odzież produkowana z recyklingu. Jak to się dzieje? Wprowadza się konstrukty językowe i konstrukty imitujące prawo. Konstrukty, czyli takie sztuczne słowotwory. Prawo na przykład antyprzemocowe, niedyskryminacyjne, prawo do śmierci, na przykład eutanazja, prawo do orientacji seksualnej, prawo do selekcji, na przykład in vitro, prawa dzieci. Usprzecznia się wewnętrzne przepisy, co klasycznie rzecz ujmując eliminuje system jako system prawa. Może na razie tyle, ojcze, wystarczy.
Bardzo dziękujemy pani doktor za tę prezentację. Szerokość tych kwestii może nas troszkę, może, no nie chcę powiedzieć przerażać, ale tak oszałamiać, tak, bo to mamy tutaj kwestie i ideologiczne, za nią idzie demografia, kwestia języka, ekonomii, to co pani powiedziała, to założenie, które stoi u początku tej rewolucji ideologicznej, że tylko radykalne zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne umożliwią przemianę społeczeństwa. No i to chyba się dzieje na naszych oczach, co więcej, dzieje się z nami, bo my w tym chyba już uczestniczymy. To się odbywa od lat.
Tak, właśnie ja mówię o projekcie politycznym, który został ukuty wokół problemów środowiskowych. I tutaj cytowany przeze mnie Fromm o tym pisze właśnie w tej pozycji, którą Państwu no, polecam, żeby krytycznie ją przeczytać. Co to znaczy krytycznie? To znaczy w takim kluczu katolickim, ponieważ Erich Fromm jest bardzo sprawnym, można powiedzieć, również literatem. Ideologiem, ale literatem. On naprawdę bardzo przekonująco pisze i osoby, z którymi rozmawiałam i mówiłam, że Fromm jest frankfurtczykiem, w ogóle nie mogły w to uwierzyć, bo jest autorem na przykład takiej pozycji o miłości. No i to jest takie tak napisane, że bardzo wielu się zwyczajnie podoba.
Tak jest. Proszę Państwa, zapraszamy teraz do rozmów na naszej antenie, do pytań i do swoich własnych przemyśleń. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Naszym gościem dzisiaj jest pani dr Aldona Ciborowska i tematem rozmów globalizacja duchowości pogańskiej. Witam na antenie pierwszego naszego słuchacza, słuchaczkę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Jadwiga spod Krakowa.
Bardzo proszę.
Ja się chciałam zapytać, jakie te osoby wprowadzające właśnie tą zmianę, nie wiadomo właściwie w czyim interesie, to jaki zakładają horyzont czasowy, że kiedy to nastąpi? Jestem też jakoś zdeprymowana tym, że usiłując rozmawiać ze znajomymi moimi, takimi po 30, to oni są jakoś tak, mają poczucie, że wiedzą lepiej i na przykład idą na czarny marsz i w obronie Puszczy Białowieskiej idą na manifestacje. Także mi się wydaje, że to na tych właśnie ludzi działa. I dlaczego na wykształconych ludzi po 30 to działa? W jaki sposób to się odbywa?
Dziękujemy bardzo pani Jadwigo za te konkretne pytania. Szczęść Boże, dobrego wieczoru.
Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże pani Jadwigo, dziękuję bardzo. Tutaj dwa pytania, jak to działa i jaki jest horyzont czasowy. Więc z tych opracowań, których dokonuje Margaret Peters, a ona, tak jak powiedziałam, przeanalizowała dokumenty organizacji międzynarodowych, pytała tych agentów zmian w kuluarach, to jest program przewidziany do 2050 roku. Natomiast ja mogę powiedzieć, że widać, jak to przyspiesza. Naprowadzam Państwa bardzo serdecznie, jeśli znacie język francuski, na wypowiedzi pana Jacques'a Attali, o którym ja wspomniałam w poprzedniej części, ponieważ jest to osoba, która mówi niejako jako prorok czy futurolog o tym, co ma nastąpić. On jest bardzo sprawnym ideologiem i naprawdę to wszystko, co mówi, to jest prezentacja tych kolejnych etapów. On tam przewidział 5 etapów, pośród których jest taki etap transferu władzy od rządów do biznesu. To jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, dlatego że w tym programie zakłada się istnienie zarządzania globalnego przez technokratów, ale w ramach na przykład takiego obywatelstwa korporacyjnego również. I pan Attali bardzo wyraźnie mówi o tym, że nastąpi, czy już następuje nawet ten transfer władzy do biznesu, także do organizacji pozarządowych, i tu jesteśmy na gruncie właśnie też tej demokracji uczestniczącej, bo ona jest jakby zrównywana we władzy z rządami. To jest ten zakres czasowy. Jak to działa? To ja mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście bardzo szeroki plan, który działa przez media. To znaczy, jeżeli Państwo oglądacie różnego rodzaju filmy, to filmy czy telenowele, a telenowele to są bardzo często tak naprawdę postulaty ideologiczne, które przechodzą w jakichś takich scenkach obyczajowych. Tak, to, że się na przykład pojawia w pewnym momencie jakiś problem, no nie wiem, w grupie przyjaciół, że na przykład ktoś zaczyna kochać inaczej, tak? Ja teraz operuję eufemizmami, żeby też nie powielać tych sformułowań, które są nam podrzucane. Bo nie ma czegoś takiego jak, tak naprawdę realistycznie rzecz ujmując, nie ma czegoś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci, no bo no, etymologicznie to nawet nie jest tak. I wiemy, że to są po prostu ideologiczne propozycje, które mają doprowadzić do totalnego chaosu, ponieważ za tym stoją środowiska, które wyprowadzają wszystko z nicości i doprowadzają do nicości. A co to jest chaos? Chaos to jest zatarcie różnicy i zatarcie granic, zatarcie różnicy między tym, co jest dobre a złe, co jest brzydkie a piękne, co jest prawdziwe i nieprawdziwe. Tak jakby te granice w ogóle nie były ważne. Taki jest program, taki jest cel. I mamy teraz tak, ten program polityczny wchodzi do edukacji, więc przez edukację się ideologizuje. Można powiedzieć, że ta reforma edukacji, o której się teraz mówi, ona cały czas stoi na gruncie edukacji zideologizowanej, czyli tak na dobrą sprawę to nie jest żadna edukacja. W momencie, kiedy mamy do czynienia z takimi narzędziami jak testy na przykład, jak edukacja globalna, edukacja seksualna i inne treści, na przykład okultystyczne, które idą, bo te rzeczy zbadała osoba związana z posłem Klawiterem, bo wiem, że poseł Klawiter zamówił taką analizę na przykład e-podręczników, to treści okultystyczne idą. Co to oznacza? To oznacza, że rodzice, posyłając dzieci do szkoły, wydając grube pieniądze na przykład na podręczniki, nie otrzymują należnej im kontroli czy władzy nad edukacją własnych dzieci, dlatego że treści okultystyczne są przemycane, ale także te związane właśnie z ideologią zrównoważonego rozwoju, czyli te związane z gender, bo zrównoważony rozwój to jest ideologia wzniesiona na tej takiej fałszywej antropologii, tak naprawdę herezji antropologicznej, w której dyskutuje się z faktem istnienia płci. Mówi się o tak zwanym prawie do orientacji seksualnej, co jest intelektualnym absurdem po prostu. Natomiast teoretycy tej ideologii wdrożyli właśnie w przepisy prawa międzynarodowego podczas konferencji ONZ-owskich lat 90. właśnie te słowotwory, te konstrukty sztuczne, które prowadzą do przemiany mentalności. Więc mamy filmy, mamy tak zwaną edukację, mamy całą rzeczywistość zagospodarowaną przez tę ideologię, bo na przykład prawo do aborcji de facto nie ma nic wspólnego z prawem, ponieważ prawo jest sztuką dobra i słuszności, więc nie możemy mówić o tym, że aborcja jest dobrem. Natomiast tutaj deifikuje się, czyli tworzy się kult prawa do wyboru. To też jest taki konstrukt prawa do wyboru, który nie jest związany z dobrem. Także to jest, można powiedzieć, wszędzie i na każdym poziomie wdrażane i teraz dlatego ja polecam serdecznie podręcznik Margaret Peters i wszystkie pozycje, które zostały wydane w wydawnictwie Sióstr Loretanek, żeby sobie spokojnie te rzeczy czytać, analizować. To nie są treści jakieś specjalnie łatwe, ale ponieważ poza tutaj Radiem Maryja, może jeszcze takimi jakimiś niszowymi, internetowymi inicjatywami, krytycznie nikt w Polsce się nie rozprawia ze zrównoważonym rozwojem. A można mogę powiedzieć, że na świecie taką osobą, która zdekodowała to od strony praktycznej, jak to mówi ksiądz profesor Tadeusz Gus, niemalże chirurgicznie, z taką precyzją, jest właśnie wspomniana przeze mnie pani Margaret Peters. Dziękuję serdecznie.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maria, szczęść Boże. Halo?
Halo?
Halo, szczęść Boże, tu Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witam pana serdecznie, proszę o imię.
Jerzy Stasiak.
Panie Jerzy, bardzo prosimy, już słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam i pozdrawiam ojca Witolda i panią Aldonę.
Szczęść Boże.
Chciałbym się podzielić taką, może niewyszukaną refleksją, mianowicie od tak zwanej transformacji, czekałem na jakąś fundamentalną krytykę komunizmu. No dlaczego ustrój jest zmieniany, jakie są podstawy do tego, żeby ustrój zmieniać, patrząc od strony rządzących. No i nie doczekałem się tego i po tych rozmowach niedokończonych jakoś zrozumiałem lepiej. Właściwie no teraz może nie do końca, ale rozumiem to, że to nie mogło nastąpić, dlatego że jest kontynuacja. To nie była jakaś ideowa, tak to nazwę, zmiana, tylko kontynuacja w postaci ukrytego neomarksizmu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ulubionym słowem od dawna, odkąd pamiętam, tych środowisk lewicowych, to jest postęp i postępowość. I nie wiem, czy pani się ze mną pod tym względem zgodzi, że cały czas lewica pracuje nad postępem. Dokonuje się postęp w cudzysłowiu. No to tyle. Dziękuję bardzo za rozmowy niedokończone.
Dziękujemy i bardzo panu.
Życzę księdzu i pani Aldonie szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Dobrej nocy.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję pani Jerzy za ten głos, bo jest no taki szczery, ale to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia. Natomiast słowem, które jest takie rzeczywiście przynależy tej ideologii, to jest słowo zmiana. Słowo zmiana. Ja w poprzedniej części audycji mówiłam, może teraz to króciutko tak powtórzę dla państwa, którzy nie słyszeli poprzedniej części, że mamy do czynienia z osobami, które posługują się tak zwaną teorią krytyczną, która nie ma nic wspólnego z tradycyjną nauką. To znaczy z osobami, które tworzą konkretną utopię i tą utopię związały właśnie z kultem Matki Ziemi. Ja twierdzę, że te rzeczy radykalizują się właśnie od lat 70. One przyspieszają, jest tam wprowadzone święto Matki Ziemi. Ale tutaj jest słowo zmiana i właśnie pani Henryka Bochniarz, która jest osobą, jest przewodniczącą Konfederacji Lewiatan, ale też organizatorem takiego Europejskiego Forum Nowych Idei. Ona właśnie sama mówiła o tym, że słowem tej transformacji, tych przemian jest słowo zmiana i to jest takie typowe dla rewolucji. I tutaj właśnie Margaret Peters mówi, że zauważmy, że również, że zmiana dla zmian jest właściwością każdej rewolucji. O tym samym mówił Rorty, ja już też go wspominałam tutaj u państwa, że to nie chodzi o to, żeby ta utopia się zrealizowała do końca, tylko chodzi o to, żeby realizować coraz to kolejne utopie. I teraz to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jest to utopia, która kompletnie uderza już w naturę człowieka i w naturę rzeczywistości. Miażdży naturę człowieka, naturę rzeczywistości, naturę prawa. Dziękuję bardzo.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maria, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, już na antenie jesteśmy. Kogo witamy?
Halina z Podkarpacia.
Bardzo proszę, pani Halina.
Ja chciałam się zapytać, powiedzieć, że tą książkę, co pani Aldona proponuje nam do czytania, to nas może przerazić, ale ja bym zaproponowała, żeby panu Jarosławowi Kaczyńskiemu wysłać tą książkę. Niech się zapozna i niech nie prowadzi nas do zguby, bo proszę mi powiedzieć, czy ktoś w Polsce wyprowadzi nas z tego, czy będziemy tak do tej zguby dążyć, bo nie widzę, żeby tu nas ktoś wyprowadził z Polaków. No, to jest wszystko praca szatana, bo człowiek sam chce żyć, a szatan chce unicestwić człowieka, dlatego podpowiada mu takie działanie na szkodę całego społeczeństwa. Ja widzę, jak co się dzieje z tą ustawą antyaborcyjną. Po prostu PiS nie chce jej uchwalić. I pan, widziałam, jak się wypowiadał na ten temat pan Pietrewicz, czy jak się tam nazywa, z uśmiechem, że komisja się zajmie tą ustawą w odpowiednim czasie. I to z uśmiechem pięknym mówił. Dlatego proszę mi powiedzieć, kto nas może z tego wyprowadzić? Co my mamy robić, żebyśmy do zagłady nie szli jak barany? Dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.
Pani Helena. Dodajmy, że może tę książkę wszyscy powinni czytać. Przeczytać. Może tytuł powtórzmy tej książki, pani doktor.
Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. To jest kluczowe pojęcia, mechanizmy działania. Margaret Peters. Książkę wydało wydawnictwo Sióstr Loretanek. Siostry Loretanki były tak dobre, że wydały jeszcze inne publikacje Margaret Peters. Ja może je później przytoczę. Natomiast proszę pani, ja osobiście zadbałam o to, ale także moi znajomi, żeby publikacja Peters, która ukazała się w Polsce w 2010 roku, dotarła do rąk wielu polityków w Polsce, wielu tak zwanych czołowych publicystów, tak zwanych prawicowych. Nic się nie dzieje, ponieważ ja uważam, proszę pani, że ta prawda jest przed nami ukrywana. Natomiast proszę nie tracić ducha. Ja nie wiem, kto nas może wyprowadzić, ale ja mogę powiedzieć tak, że wydarzenia, których jesteśmy świadkami, to znaczy to, że zobaczyliśmy, że PiS niejednoznacznie zachował się w przypadku tych dwóch propozycji projektów obywatelskich. To nam dużo pokazuje, ale moja interpretacja, ale nie tylko moja, bo na to zwróciła mi moja koleżanka uwagę, Aleksandra, o której ja tutaj czasami mówię, ale ona ma bardzo takie żywe i dobre spostrzeżenia, mianowicie, że to Matka Boża nas obroniła. Był różaniec do granic, była wielka pokuta. Ja myślę, że to, co się teraz dzieje z prawdą o zbrodniach III Rzeszy Niemieckiej na narodzie polskim, na narodzie żydowskim, że te rzeczy będą musiały być teraz już postawione w prawdzie. Jest świetna publikacja Filozofia Prawa III Rzeszy Niemieckiej księdza profesora Tadeusza Guza, która nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do tego, kto był autorem obozów zagłady na terenach III Rzeszy Niemieckiej. Polska była przecież okupowana przez Niemcy hitlerowskie, III Rzeszę Niemiecką. Prawda jest, widać już, że ta prawda się coraz bardziej przebija. Uważam, że są to cuda. Natomiast Ja gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z publikacjami Margaret Peters. One mogą być zamówione przez internet z wydawnictwa Sióstr Loretanek. Państwo możecie tam sobie zobaczyć, jakie to są publikacje. Mieć cierpliwość do siebie, żeby te rzeczy rozumieć. I po prostu informować, kogo się da, dlatego że w mediach państwo nie usłyszycie słowa krytycznego ani od polityków, bo oni w tym trwają, oni w tym są. Ja w poprzedniej części cytowałam fragmenty z takiego dokumentu Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, z którego my się dowiadujemy, a ze wstępu, który napisał pan Morawiecki, obecny premier, że był jakiś konsensus waszyngtoński, że zrównoważony rozwój to jest właśnie ta polityka, która podoba się Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Bankowi Światowemu. Także ja głęboko wierzę w to, że Polska ma swoją misję. Nie potrafię wskazać kto. Ja nie jestem politykiem, ja jestem tylko osobą, która przybliża tytaniczną pracę i chirurgiczną, taką niemalże, Margaret Peters i księdza profesora Tadeusza Guza, który jest autorem wstępów do globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej, także do gender, światowa norma polityczna i kulturowa, a także do nowa etyka globalna, wyzwania dla Kościoła, dlatego że ten język również niestety przenika do Kościoła. To jest po prostu agentura zmian, pilnuje, żeby te rzeczy się globalizowały, to znaczy wszędzie i na każdym poziomie. Celów zrównoważonego rozwoju jest 17. Ja w poprzedniej części audycji je przeczytam i mogę oczywiście w tej części też to przeczytać, ale proszę pani, proszę nie tracić ducha. W górę serca to, co święta siostra Faustyna nam przekazała, słowa Pana Jezusa, jeśli Polska będzie posłuszna, ja myślę, że świat na nas patrzy. Również Zachód, który jest bardzo zniszczony przez ideologię neomarksistowską, na nas patrzy. Myślę, że powinniśmy zacząć od dołu, douczać się, zapraszać ludzi, którzy mogą nam to przybliżyć. No w Polsce taką osobą, która fenomenalnie to robi, to jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, ale również ja uważam, że powinniśmy się uczyć zasad katolickiego myślenia, żebyśmy po prostu umieli te rzeczy odróżniać na bieżąco, bo to jest taki klucz do myślenia. My musimy się na powrót uczyć zasad katolickiego myślenia, bo ta ideologia pracuje naprawdę już dosyć długo przez powieści, literaturę, przez komiksy, przez filmy, przez media. Także możemy bardzo wiele i proszę nie tracić ducha. Dziękuję pani bardzo.
I witam na antenie ojca dyrektora Szczęść Boże Ojcze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie i panią doktor także. Ja może oczywista już sprawa chyba dla wielu słuchaczy Radia Maria i pani doktor dzisiaj o tym też wspominała. Bardzo życzył wszystkim, żeby przeczytali tą książkę Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Nie wiem, czy nakład się już nie wyczerpał. Podejrzewam, że tak. To może siostry Loretanki by wznowiły ten nakład i no, myślę, że na przykład wszyscy posłowie powinni tą książkę, zapoznać się z tą książką. Na pewno nauczyciele, księża, wszyscy, którzy mają wpływ na młodzież, na dzieci. Bo to jest bardzo... To jest szokujące. My nie dowierzamy, co się dzieje. To jest z jednej strony. Po prostu to powiedzenie w głowie mi się nie mieści. Wielu tak patrzy na życie i później mu się w głowie nie mieści i nie dowierza. Po prostu myśli, że to są jakieś fikcje.
A taka jest rzeczywistość. No to jest potężna rewolucja, idzie przez świat. Polska jeszcze jest wyspą, ale już to tsunami nas też ogarnia. I to wystarczy parę lat i będzie bardzo źle. Ja patrzę, jak takim testem dla mnie jest, jak ludzie trzymają się Pana Boga, czy są z Panem Bogiem. Jak to wygląda, to widać przez praktyki religijne. To powolne odchodzenie od Pana Boga, stawanie się takim światem, w stronę świata no niewierzącego w Boga, nawet nie pogańskiego, tylko niewierzącego, tak prawda, taki bez Pana Boga, tak. To jest, widać jak z praktykami religijnymi, jak widać jak to w Polonii też. Z Polonii tej najnowszej, która tych ludzi, którzy wyjechali z Polski, pocieszają się wszyscy, mówią, a Kościół jest pełen, te kościoły są pełne. Tylko ile w tych kościołach jest ludzi, prawda? Kościół pełny, ale ilu nie przychodzi do tego kościoła. To świadczy o tym, czy my wierzymy, czy my też ustawiamy swoje życie po Bożemu. To ten ateizm nastąpi praktyczny no jeszcze bardziej, jeżeli nie będziemy pracować. Przepraszam, tak mówię, trzeba rozeznać sytuację. Trzeba rozeznać, w czym jestem, jaka jest atmosfera, jak to idzie. Przed chwilą przeczytałem list od kogoś, proszę sobie wyobrazić, piszą rodzice do dyrekcji pewnej szkoły. I mówią, że mają dzieci swoje w tej szkole, ja nie będę mówił w których klasach, tak żeby nie ujawnić tego gdzie. Ale piszą do dyrekcji szkoły, pisaliśmy już niejednokrotnie oświadczenie, podpisaliśmy oświadczenie o informowaniu nas o nowych wprowadzanych przedmiotach i programach szkolnych. O respektowaniu naszych konstytucyjnych praw co do wychowywania dzieci. Po zapoznaniu się z treścią książki nieznanego wydawnictwa Rubikon do przedmiotu dodatkowego w klasie czwartej wychowanie do życia w rodzinie z niepokojem zauważamy znaczną indoktrynację ideologiczną gender sprzeczną z naszym światopoglądem wartości chrześcijańskich, które kształtują naszą całą rodzinę od pokoleń. Jako rodzice odpowiedzialni za nasze dzieci, ich wychowanie oraz kreowanie osobowości dojrzałych postaw, odbieramy dodatkowy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jako atak na nasze prawa rodziców w stosunku do naszych dzieci, a szczególnie tak, no, młody wiek naszego dziecka, kształtowanie się osobowości, wrażliwość i wartości wpajane w domu rodzinnym nie pozwalają na uczenie antywartości i zasad niezgodnych z naszym światopoglądem. Pośród anatomicznych, medycznych wyrazów i znaczeń trudnych i nieprzystajalnych na tym etapie rozwoju 9-letniego dziecka przemyca się treści ideologii gender, podważa się tym samym zasady zdrowej rodziny i tak dalej. No i piszą do tej szkoły, proszę sobie wyobrazić, w czwartej klasie dziecko jest tak karmione. Jaki będzie rezultat? Dobrze, że ci rodzice jedni zauważyli z tej klasy, coś usiłują zrobić, ale bardzo wielu rodziców ufa szkole, ufa nauczycielom, ufa ministerstwu. A okazuje się co? Myślę, że i ministrowie powinni zapoznać się. I to jest też takie nasze zadanie. Jesteście państwo w rodzinach. Słuchacie Radia Maryja. Macie w rodzinach tych ministrów, posłów, w sąsiedztwach swoich. Czy nie warto... Nie warto być takim niestojącym z boku, tylko zaangażować się, dać mu taką książkę, porozmawiać z nim, niech on przeczyta. Powiem, że ja tę książkę, dopóki miałem, rozdawałem nauczycielom, rozdawałem posłom, rozdawałem lekarzom to, co tutaj w Toruniu, co mogłem, do kogo miałem dojście. I nie jeden mi później dziękował i był przerażony wprost. Nie przypuszczał, że coś takiego jest. Po prostu ludzie żyją dniem dzisiejszym. Żyją tym, co pokażą nam w telewizorniach. Ale to nie jest cała rzeczywistość. Po prostu żyją tym, co nam podrzucają i tak nami manipulują. Tą propagandą, tą manipulacją, tym... A rzeczywistość jeszcze jest inna i za plecami nam się coś innego przekazuje. I tak się kształtuje społeczeństwo. My musimy nie tylko, trzeba rozeznać sytuację oczywiście, ale nie narzekać. Nie narzekać, tylko to podejmować jako moje zadanie. No bo będzie po Polsce, no nie łudźmy się. No. Jedni myślą, a to ksiądz powinien, a to biskup powinien, a to ten powinien. Tak, to tylko nie ja. Właśnie każdy niech sobie powie ja. Ja jestem odpowiedzialny za przyszłość narodu naszego, za przyszłość cywilizacji chrześcijańskiej, będzie czy nie będzie, za wieczność swoją i innych. Także, przepraszam, tak powiem, a to... Co jest, to widać wyraźnie. Ja na przykład jestem też tak, proszę popatrzeć, co się w Polsce dzieje. Co się w Polsce dzieje? Zabija się codziennie ileś dzieci, dlatego, bo jakiś lekarz powiedział, że to dziecko będzie niezdrowe. I my mówimy o tym. Teraz też prosimy. Apelujemy, były te podpisy zbierane. Ludzie już są zmęczeni, niezależnie od tego, tymi zbieraniem podpisów. To jest też obliczone na to, żeby zmęczyć ludzi. I to jest, tu nic się nie robi. Tak samo w szkole jeszcze bardzo dużo jest tego gender. Jest pełno organizacji wprowadzających te wszystkie, to lewactwo. Pełno organizacji mających pieniądze ogromne. Ogromne, jest bardzo dużo organizacji, my nawet o nich nie wiemy. Jakieś fundacje, organizacje pozarządowe, tak się to nazywa, dostają ogromne pieniądze również spoza Polski. To wszystko jest, to o tym się dużo nie mówi, nie pisze. Pisze nasz dziennik bardzo często, ale czy wszyscy czytają nasz dziennik? No. To jest też pytanie, czy nie popełniamy grzechu zaniedbania i nie robimy, co my robimy, żeby te treści dotarły do ludzi. Tak, to jest to. Tak, prosimy o to. A teraz co mówią? No, zwierzątka będą, tam nie będzie wolno zabijać futerkowych zwierząt czy hodować. Oczywiście, że nie można męczyć nikogo. Żadnego człowieka, także tego nienarodzonego, nie tylko zwierzęcie nie wolno męczyć. Nie tylko zwierzęcie, ale hodowanie. Skąd tyle energii, jak zobaczyłem tych posłów również tak zwanych prawicowych z tej Unii Europejskiej, to było na ekranach, to jestem rozczarowany nimi. Oni bywali w Radiu Maria, raz po raz odzywają się tu w Radiu Maria, no bo trzeba, żeby wreszcie ktoś coś powiedział. Jak nie da rady wszystkiego, to przynajmniej trochę, żeby lepiej o kroczek do przodu niż dwa do tyłu. No, ale jak zobaczyłem, jak oni tu biadolili nad tymi futerkami, jakimi słowami, jakimi te... Ale o dziecku się nie zająknęli. Nie zająknęli się. Kochani, trzeba o tym mówić, no bo gdzie my idziemy? Jakie jest nasze morale? Kim my jesteśmy, no? I trzeba rozpoznawać sytuację. Bardzo, bardzo proponuję tę książkę. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Ona naprawdę powinna dotrzeć do ludzi. Pani Margaret Peters, no jest chyba jedyna taka osoba, która to rozpracowała. Tak. W naszych czasach. Bardzo dziękuję i życzę, żebyśmy podjęli tę walkę najpierw przez modlitwę, ale i czyn. Z tym właśnie, z tym zawirowaniem, z tą rewolucją, zachodniej rewolucji, zachodniej tej rewolucji kulturowej. Tak, z tym, żeby ochronić Polskę i Polaków i przez zdrowych Polaków iść dalej i głosić zdrową naukę. Bo to jest tylko ratunek dla człowieka i tu na ziemi, dla narodów, ale i na wieczność. Dziękuję. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tutaj mówi Mateusz Żeńska. Chciałem się zapytać, bo tak słucham, tutaj też słuchałem, co mówił ojciec dyrektor. Co zrobić tak, żeby taki generalny hamulec na te negatywne zmiany właśnie znany, żeby to wszystko powstrzymać i w szkołach, bo to nie tylko i w szkołach, ale też i właśnie internet, przez gry, żeby to właśnie ten baksel tej zachodniej kultury negatywnej powstrzymać, no i tak w miarę całkowicie, no bo nie da się ukryć, że to jest no bardzo niebezpieczne. No to nie tylko właśnie szkoły, nie tylko też i na lekcjach wychowania, ale też no i gry komputerowe, dzieciaki też dużo same może też jakoś wzmożyć tą kontrolę, bo wchodzą też na internet i są też problemy, te treści właśnie i karmią się tą negatywną właśnie wiedzą, negatywną kulturą, tym, czego nie powinny. Później są zaburzenia, później są różne takie sytuacje, też nieraz się czyta i no to aż no włos się jeży.
Dziękujemy panie Mateuszu. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Natomiast ja cały czas podkreślam, że jestem osobą, która informuje państwa o tym, że istnieje diagnoza narzędzia rozeznania tej ideologii. Natomiast ja nie mam aspiracji, bo myślę, że nie mam do tego powołania nawet, żeby mówić co. To znaczy na takie pytanie po prostu nie potrafię odpowiedzieć, poza tym, że ja rozeznałam, że moim zadaniem jest doprowadzanie ludzi do świadomości tego, co się dzieje. Tak się złożyło, że na mojej drodze spotkałam Marguerite Peters, księdza profesora Tadeusza Guza. I teraz w Warszawie było piękne spotkanie z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem w Amikusie, czyli przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, zatytułowane Człowiek sumienia jako człowiek Boży. Ja serdecznie zapraszam państwa do odsłuchiwania tego, co mówi ksiądz profesor Tadeusz Guz. Jest bardzo wiele wystąpień księdza profesora Tadeusza Guza. Wiem, że nasz dziennik niemalże jeździ na każde spotkanie z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Zamieszcza na swoich stronach te wykłady. Można się bardzo dużo nauczyć. Ja myślę, że grupa ludzi, którzy słuchają tego, co mówi ksiądz profesor Tadeusz Guz, ale także ksiądz profesor Chrostowski w internecie, no powoduje, że rosną, wzrasta świadomość tego, co się dzieje. I myślę, że to, że my wzajemnie siebie będziemy informować, no ja mogę powiedzieć, że w moim środowisku to się sprawdza. Tak? Może nie od razu, po jakimś czasie ja widzę, że ludzie zaczynają to rozumieć, co ja im tłumaczę. Natomiast nie potrafię powiedzieć, myślę, że powinniśmy modlić się o to, żeby powstało jakieś takie środowisko, które będzie środowiskiem szczerym wobec Polaków, miłujących prawdziwie naród polski, miłującym prawdę Pana Boga. Ja zachęcam państwa właśnie też do odsłuchania tego ostatniego spotkania z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem z 4 lutego. Tam jest mnóstwo treści fantastycznych i myślę, że to, co jest naszym zadaniem, to zradykalizować swoje postawy katolickie, stać się taką prawdziwą solą. I ja myślę, że ta bitwa no, do której jesteśmy zmuszeni, żeby stawić czoła, rzeczywiście jest porównywalna do walki Dawida z Goliatem. I tutaj właśnie ksiądz profesor Tadeusz Głus kapitalnie powiedział na takim wystąpieniu w Lublinie, że Dawid wyszedł i zwyciężył, ale mocą Bożą. I ja uważam, że jeżeli będziemy szczerze dbać o to, żeby rozeznać prawdę, przekazywać tę prawdę, a narzędzia rozeznania mamy, i proszę się nie zrażać, bo będą osoby, które będą dyskredytowały pracę Peters z wiadomych im powodów. Natomiast proszę mieć cierpliwość do siebie, nauczyć się tego, zrozumieć, przekazywać innym, a Pan Bóg będzie działał. Ja nie potrafię powiedzieć jak, bo tak jak mówię, swoją rolę postrzegam jako no, doprowadzanie państwa i do tych lektur, tłumaczenie pewnych rzeczy, ale doprowadzanie głównie do pracy Margaret Peters i księdza profesora Tadeusza Guza, ponieważ oni też w tych publikacjach się spotykają, tak jak ja już tutaj państwu powiedziałam. Zresztą jest taki świetny wstęp księdza profesora Tadeusza Guza do tej globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej. Ja może tylko tak z grubsza przeczytam. Niniejszy podręcznik Margaret Peters prezentujący istotę, metody działania oraz jasno i niezwykle wnikliwie przeanalizowaną celowość globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej w jej kluczowych pojęciach oraz mechanizmach działania jest jednym z najważniejszych i zarazem najodważniejszych dzieł współczesnej kultury naukowej dotyczących omawianej problematyki. To znaczy radykalizacji rewolucji francuskiej, bolszewickiej, hitlerowskiej w postaci neomaterialistycznej rewolucji kulturowej, neomarksizmu i postmodernizmu na skalę ogólnoświatową. I ksiądz profesor Tadeusz Guz mówi tutaj o deteologizacji, mówi o depersonalizacji, despirytualizacji, deformalizacji i panseksualizacji. I na samym końcu mówi, że to dąży do unicestwienia zamiast postępu. I tutaj do pana Jerzego się zwracam. Ten postęp to jest tylko taka wydmuszka. Dziękuję serdecznie.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maryja, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie i słuchamy pana. Prosimy o przedstawienie się.
Andrzej Spabianic.
Bardzo proszę.
Witam ojca prowadzącego i panią dr Aldonę Siborowską. I chcę bardzo, bardzo podziękować za ostatni artykuł w naszym dzienniku Sursum Corda. I apel mam do wszystkich czytelników, słuchaczy, żeby takie artykuły, bo na pewno pani doktor będzie pisać w dalszym ciągu, żeby jeden drugiemu metodą łańcuszkową przekazywać. Są tak świetne i jestem bardzo wdzięczny i dziękuję bardzo. I kończę. Szczęść Boże.
W czym Boże, panie Andrzeju?
Bóg zapłać. Taka informacja zwrotna jest dla mnie bardzo cenna, bo nie ukrywam, że ja bardzo się staram, bardzo mi na tym zależy, żeby pisać o rzeczach ważnych, istotnych. Są wspaniali ludzie w Polsce i ja no, też o nich piszę, tak jak w tym właśnie dzisiejszym felietonie Sursum Corda. I myślę, że musimy właśnie w górę serca. Dziękuję serdecznie, bardzo jestem wdzięczna.
Witamy kolejnego słuchacza, Radio Maryja, Szczęść Boże.
Na audycji.
Już panią słyszymy na antenie, bardzo proszę.
Radio.
O imię proszę.
Być można?
Tak, tak, proszę tylko się nam przedstawić jeszcze.
Mówi Bogusława z Wrocławia.
Bardzo proszę, pani Bogusława.
Mianowicie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym powiedzieć taką rzecz naszym biednym Polakom, a mianowicie, żeby słuchali ojca dyrektora Rydzyka. Ojciec dyrektor Rydzyk jest prawdziwym katolikiem i dobrze nam doradza. A teraz przejdę do sedna sprawy. A mianowicie, w mediach i w urzędach panuje kłamstwo i złodziejstwo. A dlaczego? podam taki prosty przykład, bardzo krótki. Bardzo krótko będę mówiła. A mianowicie dzisiaj byłam na poczcie i proszę sobie wyobrazić, że urzędniczka pocztowa pani Anna Wróbel przy Jedności Narodowej we Wrocławiu próbowała mnie oszukać. Mówiła, że ja mam dać bankowi 300 zł, a oni mi dadzą za to 30 zł. To jest jeden przykład. Następny przykład.
Panie Bogusławo, proszę, mam prośbę. Panie Bogusławo, mówmy o problemie, a nie o nazwiskach, dobrze? Mówmy o problemie, a nie nazwiska.
Bo... po prostu rząd polski PiS-u wyprowadzi nas z tego bałaganu, z tego bagna europejskiego i Unii Europejskiej. Jestem za tym, żeby Polska zrezygnowała z Unii Europejskiej i wyszła, zrobiła Brexit tak jak Wielka Brytania. Szczęść Boże, Bóg serdecznie zapłaci.
Dziękujemy pani bardzo.
Cóż, no tak. Ja uważam, że... możemy tutaj na falach Radia Maryja spotkać się z treściami, z którymi nie spotkamy się gdzie indziej. Jesteśmy oszukiwani od samego początku tej transformacji. Ja czytałam w poprzedniej części takie fragmenty ze wstępu pana Mateusza Morawieckiego do takiego dokumentu, który został wydany przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, bo to słowo rozwój to właśnie też zawiera się w tej duchowości pogańskiej zrównoważonego rozwoju, który jest deifikowany. I w tym wstępie, ja to czytałam w poprzedniej części, ale może dla Państwa, którzy nie słuchali poprzedniej części, ja przeczytam fragmenty z tego wstępu. Transformacja po upadku komunizmu z natury rzeczy wymagała redefinicji roli państwa w gospodarce. Fundamentem, na którym miał zostać zbudowany polski kapitalizm i dobrobyt, był zestaw reguł tzw. konsensusu waszyngtońskiego, zakładający m.in. deregulację, prywatyzację, liberalizację handlu i swobody i swobodny przepływ kapitału. I teraz... mowa jest tutaj o zmianie modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, ale my czytamy również, że Komisja Europejska i Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy podkreślają, że redukcja nierówności w dochodach oraz spójność społeczna jest dziś warunkiem zrównoważonego i długotrwałego rozwoju gospodarek poszczególnych państw. I proszę Państwa, jesteśmy po prostu w takim projekcie globalnym, zarządzania globalnego, i rzeczywiście banki odgrywają tutaj istotną rolę. Także przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę. Ale w momencie, kiedy edukuje się ludzi niewłaściwie, nieklasycznie, kiedy pracownicy banków są również zmuszani do narzucania, tak jak to się teraz mówi, produktów, tak? To musimy wiedzieć, że oni też są stawiani wobec pewnych nakazów proponowania nam pewnego rodzaju usług jako produktów, ponieważ są z tego rozliczani. Nawet jeżeli ci ludzie wewnętrznie nie zgadzają się z tym, co mają proponować, oni muszą tę konkretną formułę, propozycję wypowiedzieć. Także ja bardzo współczuję jednej stronie tej lady bankierskiej, tak, bankowej i drugiej, ale i na uniwersytetach również jest problem z prawdą, ponieważ no z grubsza można powiedzieć, że uniwersytety też zostały zideologizowane. Nie wiem, jak to się stanie, ale trzeba powrócić do odwagi głoszenia prawdy i do zasad myślenia katolickiego. Serdecznie dziękuję.
Odbierzmy telefon kolejny na Radio Maryja. Szczęść Boże. Halo? Halo? Czy się słyszymy? Halo? Chyba się nie słyszymy, a więc...
Halo?
Radio Maryja, Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Helena, Szczęść Boże, już z ciszą radio.
Koniecznie, pani Helena.
Przepraszam, halo, słyszymy się, Szczęść Boże.
Słyszymy się, tylko proszę wyłączyć radio.
Już wyłączyłam. Szczęść Boże, mówi Helena z Wrocławia. Proszę państwa, ja chciałabym, pozdrawiam wszystkich serdecznie, chciałabym poruszyć taki bardzo nurtujący mnie problem. Przypadkowo zauważyłam, że na zdjęć kąpię się z 3-letnią wnuczką w wannie. Zdumiałam się, porozmawiałam na ten temat zdecydowanie ze swoją córką, ale też rozmawiałam na ten temat z moją przyjaciółką, która ma syna i synową psychologami. I ona mówi, że teraz jest taka moda, że się dzieci uczy tego, żeby się z rodzicami kąpali nago po to, żeby ich oswoić z nagością, na przykład na basenie. I to jest jedna rzecz. Następna rzecz jest taka, że to jest niemalże krok od pedofilii. Przecież to małe dziecko jest tylko dzieckiem, a tam jest dorosły mężczyzna i chociaż on jest ojcem, to jest jednak mężczyzna. Mało tego, rozmawiałam na ten temat z misjonarzem u nas w czasie misji i poruszyłam ten problem. Ja podejrzewam, że oni, młodzi rodzice, są tego uczeni w szkołach rodzenia. Żeby dziecko oswoić z wodą, żeby się nie bało. Dlatego zachęcają do tego, żeby się kąpały dzieci z rodzicami. Jeśli się kąpią z matką, ja to mogę zrozumieć. Ale jeśli sama mam 3 dzieci, wychowywałam i rozumiem. Ale jeśli się kąpią dziewczynki z ojcem, to uważam, że to jest niedopuszczalne. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Heleno. Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję. Myślę, że słuszną ma pani intuicję, ale tutaj w tej kwestii ja mogę odesłać państwa, może tutaj ojcowie by podjęli ten temat z panią Anną Wasiukiewicz, która twierdzi i wydała zresztą książki, też w internecie są jej wystąpienia. Ona jest psychologiem. I ona twierdzi, że przez tą właśnie psychologię współczesną, psychoanalizę, tak naprawdę dochodzi właśnie również do satanizacji. Także ja tutaj myślę, że słuszne ma pani intuicje, ale tak jak mówię, osobą, którą znam zresztą też osobiście, rozmawiałyśmy ze sobą parę razy. Można sprawdzić w internecie i podejrzewam, że również jakiś kontakt z tą panią nawiązać, a może ojcowie też zdecydowaliby się zaprosić tutaj kiedyś panią Wasiukiewicz w tej sprawie. Zresztą niewątpliwie te różnego rodzaju szkolenia też są wykorzystywane jako taka furtka do przemycania różnych absurdalnych rzeczy. I teraz w momencie, kiedy jesteśmy na gruncie właśnie tej intymności, no to trochę ja jestem tutaj wywołana do tablicy, bo ja pisałam doktorant z ochrony prawa do dobrego imienia oraz intymności w prawie kanonicznym i w prawie polskim. I ja już o tych rzeczach też wspominałam na falach Radia Maryja, ale to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na sprawy związane z intymnością. Dlaczego? Dlatego, że ochrona intymności chroni nas przed umasowieniem. I teraz zarówno obnażanie własnej intymności, czy to tej fizycznej, czy psychologicznej, czy moralnej, prowadzi do umasowienia. To znaczy intymność to jest taka granica między ja a świat, między ja a drugi. I teraz relacje intymne są zastrzeżone między małżonkami. I wtedy Bóg mówi, są jednym ciałem. Natomiast w momencie, kiedy tą taką cieniutką granicę się przekracza, na przykład opowiadając o sobie za dużo obcym ludziom, tak, jak to jest w tych różnych programach, oglądając również cudzą intymność w różnego rodzaju filmach, No jeszcze w moim pokoleniu to się odwracało oczy, tak? Ale nie tylko na intymność, ale na przykład na sceny przemocy. Bo tutaj ideolodzy, oni zajmują się transgresją, czyli przekraczaniem różnego rodzaju granic po to, żeby właśnie doprowadzić do chaosu. A chaos to jest takie piekło, czyli nie ma granicy między tym, co jesteś ty, a co jestem ja. Nie ma granicy między tym, co jest moje, a co jest twoje. Nie ma granicy między intymnością, a tym, co jest publiczne. Upublicznia się intymność i w ten sposób umasawia się ludzi. To znaczy człowiek, który zatraca poczucie odrębności, własnej intymności psychologicznej, fizycznej, moralnej, on sam już jest ofiarą umasowienia, ale także włącza innych właśnie w proces takiej przemiany samoświadomości, który prowadzi do tego, że rzeczywiście ludzie przestają samych siebie doświadczać, przeżywać, ale także innych jako osoby, czyli byty w sobie, odrębne. Także tutaj pani podjęła bardzo, bardzo, bardzo poważną sprawę i myślę, że słuszną ma pani bardzo intuicję. Dziękuję serdecznie.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Dzwoni Marcin z Gorlic. Jestem już na antenie.
Tak, witamy panie Marcinie.
Proszę księdza, szanowna pani, pierwsze moje pytanie, czy myślała może pani o tym, żeby te książki, które są tak potrzebne, w jakiś sposób uproszczony streścić, jeżeli to w ogóle jest możliwe, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że Polacy czytają coraz mniej, a zatem czytanie ze zrozumieniem dla wielu osób może stać się. Drugie pytanie, jak mówiła pani o tym, że ta nowomowa wchodzi również w Kościół. Czy mogłaby pani podać jakieś przykłady, na które powinniśmy zwrócić uwagę tej nowomowy w Kościele? I trzecie pytanie, czy myślała może pani o tym, żeby zainteresować naszą hierarchię kościelną najwyższą właśnie tą sprawą, żeby poruszyć ten temat w jakimś czasie w skali ogólnopolskiej w kościoła w jakiś sposób. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak przyszło mi do głowy, że jeżeli nie możemy liczyć na struktury państwowe, no to wiele razy w naszej historii ratowały na struktury kościelne. I tak idę tym tokiem. Przy okazji też bardzo dziękuję za Radio Maryja, za ten Uniwersytet Zwykłych Polaków. Pozdrawiam wszystkich, z Bogiem.
Z Bogiem, panie Marcinie, Bóg zapłać.
Tak, więc są te sformułowania, o których ja już tutaj mówiłam, jakość życia, ale skoro jesteśmy na gruncie dzisiaj zrównoważonego rozwoju, no to niestety ja mogę powiedzieć, że te rzeczy zostały zawarte w encyklice Laudato Si. Zrównoważony rozwój, przy czym papież Franciszek podaje kontekst antropologii katolickiej. Tak, czyli że człowiek jest centrum stworzenia. Natomiast właśnie istnieje takie niebezpieczeństwo, że wydaje się nam, że możemy interpretować te rzeczy po katolicku, ale nie. Po prostu nie. Margaret Peters, ona napisała właśnie tą, momencik, zaraz tutaj sięgnę, nową etykę w dobie globalizacji, wyzwania dla Kościoła, właśnie dlatego, żeby Kościół zorientował się co do tej nowej globalnej etyki i jej języka. I tutaj będziemy mieli wiele różnego rodzaju konstruktów, takich właśnie jak zrównoważony rozwój, bo dzisiaj bym się na tym koncentrowała. Jeżeli chodzi o naszą hierarchię, to chyba nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że podczas konferencji Episkopatu w 2012 roku te dwie publikacje właśnie, Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej oraz Nowa Etyka w Dobie Globalizacji, dotarła do wszystkich biskupów podczas tej konferencji. O Margaret Peters wspominał arcybiskup Michalik w liście pasterskim na Wielki Post w 2012 roku. I wtedy był, po tym jego liście, był bardzo mocny atak na jego osobę. Rzeczywiście bardzo potężny atak na osobę arcybiskupa Michalika. On tam zacytował fragmenty tak naprawdę mojego wywiadu z Margaret Peters, który był zamieszczony w takim miesięczniku Moja Rodzina, wydawanym przez księdza Ryszarda Halwe. Także wiem, że arcybiskup Hozer, który zna Margaret Peters, bo ona jest związana z Afryką, bardzo dobrze ją zna, angażował się również w rozpowszechnianie tego podręcznika wśród osób, z którymi się spotykał. Także tutaj siostra Cecylia, Andrzeja Cecylia Biała, która była dyrektorem wydawnictwa Sióstr Loretanek, można powiedzieć, bardzo wsparła to, żeby ta książka się rozeszła. I naprawdę ona była rozdawana, ta książka była rozdawana, trafiła. Ja osobiście wręczałam, no ci, którym osobiście wręczałam, to wiedzą. Natomiast ja myślę, że przyszedł taki czas, żeby do tego sięgnąć, bo ja też uważam, że jeżeli zaczniemy się modlić o dar Ducha Świętego, to te treści będą zrozumiałe. Proszę się tego nie obawiać. Ja nie myślałam o tym, żeby robić jakiś taki specjalny skrót, ale mogę powiedzieć, że w swoich artykułach, w tym, co ja piszę, w naszym dzienniku, ja te rzeczy tłumaczę i nie ukrywam, że już parę osób mnie prosiło o to, żeby te rzeczy zebrać w jakąś całość i żeby powstała jakaś publikacja, no ale na ten temat to będę musiała porozmawiać z redaktor naczelną naszego dziennika, bo rzeczywiście były osoby, którym dawałam te moje rzeczy wydrukowane jakoś tak sobie po swojemu, one się z tego uczyły. Powolutku, bo są to treści, które naprawdę się zrozumie. Wydaje mi się, że odwagi. Jam zwyciężył świat.
Witam więc kolejnego naszego słuchacza. Radio Maryja, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę ojca, już się przełączam
dobrze,
na właściwy telefon.
Tak jest, bardzo proszę. I już czekamy.
Tak, proszę ojca, już mogę mówić.
Bardzo proszę.
Dzwoni Krzysztof z Toronto. Ja mam takie dwa jakby pytania. Pierwsze pytanie to jest, pani doktor wspomniała o to słowo zmiana. Czy to ma jakiś związek z partią Zmiana, której przewodniczącym jest pan Mateusz Piskorski? Druga rzecz. Wczoraj się zaczął festiwal piosenki w Sanremo. Prowadzi to ten festiwal między innymi pani Michele Hunziker i ona wydała książkę o tym, jak została zniewolona przez sektę. Wspominam o tym, bo mam w rodzinie kogoś, kto ma właśnie fioła, jak to się mówi popularnie, na temat emocji negatywnych. Tak się boi tych emocji negatywnych, że w zasadzie jest odcięta od relacji z ludźmi w ogóle. I ta Michele Hunziker, to jest pani 40 lat, czwarte dziecko w drodze, mężatka, ona została zniewolona przez sektę i tam właśnie naczelne hasło tej sekty to było unikanie emocji negatywnych. Do tego stopnia, że sekta kazała jej się rozwieść z mężem, z którym zresztą już miała dziecko, z Eros Ramazzotti, taki znany piosenkarz włoski. I po 5 latach wystąpiła z tej sekty, napisała książkę. Dobrze byłoby, żeby ta książka mogła być w Polsce dostępna. Michele Hunziker, to jest Szwajcarka, która pochodzi z włoskiej części Szwajcarii, a pracuje we Włoszech głównie. I ona w tej książce opowiada, że właśnie poprzez te emocje negatywne, czyli odcinanie się od emocji negatywnych, sekta ją zupełnie wyizolowała z życia. I ona miała 5 lat jakby straconego życia. To wszystko, co chciałem się zapytać, przełączam się na odbiór.
Bardzo panu dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pytanie. Ja tego nie wiem. Natomiast wiem, że rzeczywiście są takie słowa, które... Słowa czy kody, można powiedzieć, którymi się posługują ideolodzy, Natomiast słowo zmiana, to o co chodzi? O co chodzi z tą zmianą? Bo jeżeli na przykład zmienimy no pościel, tak? Z brudnej na czystą, no to przecież nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli zajmujemy się dekonstrukcją, a co to znaczy dekonstrukcja? To znaczy po prostu niszczenie zastanej rzeczywistości, która jest dobra. Czyli na przykład będziemy niszczyli, no najpierw się powiedziało, że nie ma Boga, tak? Teraz się mówi, nie ma człowieka, jest gender. Jest seksus, tak? Czyli tylko popęd, który musi się wyżyć. Jeszcze gdzieś tam ostatecznie się użyje słowa człowiek, ale już nie ma kobiety i mężczyzny, ponieważ subiektywizuje się płeć. Więc mówimy o tego rodzaju zmianach, które są zmianami typu rewolucyjnego, czyli niszczenie rzeczywistości, która jest dana od Boga, rzeczywistości natury, natury rzeczy. I na przykład w swoich wystąpieniach ksiądz profesor Tadeusz Gus mówi o tym, że na przykład naturalny rozum u Sokratesa, Arystotelesa, Platona doprowadził ich do tego, że istnieje prawda, tak? Że istnieje Bóg, który jest absolutem. I teraz współcześnie niszczy się, czyli zmienia się na przykład myślenie o naturze rzeczy. I tutaj w poprzedniej części mówiliśmy właśnie o tym, może nawet ja już dzisiaj mówiłam o tym w drugiej części, ale może mi to umknęło, że właśnie Derrida mówi o tym, że to co zmieńmy, tak? To, co nienaturalne, niech będzie naturalne, a to, co naturalne, nienaturalne. I ja mam na myśli tutaj te zmiany, które są dla zmian. One nie są dlatego, żeby coś było rzeczywiście dobre, ale prawdziwie dobre, tak? Tylko chodzi o taki, na przykład cały czas będą jakieś nowe przepisy. Albo ja mogę powiedzieć, że taka filozofia zmiany jest wmontowana na przykład w te rzeczy, które mają zaprogramowane to, że się na przykład po jakimś tam 30 razach na przykład zniszczą, tak? A nie od początku dobrze, żeby to było trwałe, żeby to było stałe. Tylko taki feler się wmontowuje i ten feler się permanentnie rzekomo naprawia. Ale nie tworzy się od razu dobrze, żeby to było dobre i trwałe i stałe, tylko to są takie jakby zmiana dla zmiany. Nie dadzą spokoju. No dzisiaj, ja już to mówiłam gdzieś tam, dzisiaj masz na przykład taki piec, jutro będziesz musiał mieć taki piec. Dzisiaj masz taki miernik poboru wody, tak? Jutro będziesz miał inny. No jakby nie można było sobie kupić raz, no nie wiem, na 20 lat dobrego. Przecież to jest proste urządzenie. Zmiana, ale po to, żeby ludzie po prostu byli zapędzeni wokół tych zmian, żeby tego wszystkiego nie rozumieli, dlatego że ludzie, którzy jakby stoją za tą ideologią, nie lubią ludzi, chociaż bardzo się do nich przytulają, przymilają, proponują im no na przykład 17 celów zrównoważonego rozwoju, które Państwo możecie odczytać ze stron ONZ-owskich w języku polskim również. To chyba tyle. Dziękuję serdecznie.
I już słuchamy kolejnego naszego Władzenia słuchacza.
W ruchu międzynarodowym.
Halo, szczęść Boże. Halo? Halo? Nie słyszymy się, ale kolejny telefon dzwoni. Radio Maryja, szczęść Boże.
Szczęść Boże, czy mogę do audycji?
Bardzo proszę, tylko proszę o imię jeszcze i już słuchamy.
To już w tej chwili, tak?
W tej chwili, tak już na antenie jesteśmy, bardzo proszę.
To dobry wieczór, witam księdza prowadzącego, także i panią doktor.
Witam pana.
I jakby nie mogąc się w dłuższej perspektywie czasowej podłączyć, więc... Myślę, że swoją wypowiedź jakby skrócę i do tych rzeczy, jakby są najistotniejsze, bo jeśli mówimy tutaj o globalizacji duchowości pogańskiej, no to także należałoby i nie wiem, bo tutaj wcześniej także i ksiądz Tadeusz jakby zabierał głos i mówił także o tych właściwych lekturach i także publikacjach. Ja myślę, że nie tylko na naszym dzienniku należałoby poprzestać, ale są także inne publikacje i książkowe, i także prasowe, i internetowe, które należałoby odwiedzić. Ale już powiedzmy taką sprawę, która jeśli chodzi o tą globalizację duchowości, to także chciałbym wspomnieć, bo także była wspomniana na początku gdzieś audycji, kiedy pani doktor wspominała, przepraszam za zachwycięty głos, przepraszam jeszcze raz, że także mówiło się o pewnej karcie religii i to jakby jest w procesie i szereg procesów, które są wdrażane także jakby w kierunku erozji chrześcijaństwa, więc proszę księdza, to wspomnę chociażby o takim fakcie, kiedy w 2014 roku na audiencji u papieża Franciszka to gościł Szymon Peres, więc był prezydent państwa izraelskiego, także właśnie wspomniał w tej rozmowie, żeby stworzyć coś na wzór karty narodów zjednoczonych, taką kartę religii. I ta karta religii jakby wprowadzała, miałaby się do tego, że po prostu wyznaje się, jakby wszystkie religie, wyznania są równe i prawdziwe w tej karcie byłoby to wpisane. Jakby ta karta, także proszę księdza i proszę państwa, pani doktor, także miałaby jakby być też warunkiem przystąpienia, także zawierano w tej kwestii problem przystąpienia także do nowego systemu finansowego, jakby pod pozorem walki z międzynarodowym terroryzmem, że jakby ograniczać finansowanie. Ja myślę, że to jest pewien taki pozór. I także jeśli proszę księdza iść tym zagadnieniem, to nie wiem, czy także księża i także czy kościół katolicki, być może księża niektórzy, powiedzmy w takim cudzysłowie, przepraszam za słowo szeregowi, może nie zdają sobie z tego sprawy, bo na pewno hierarchia ta, jak już mogę wymienić, ale nie chciałbym wymienić, bo żeby kogoś nie urazić, chociażby z biskupa Hartmana, którego to jakby wymieniłem właściwe to nazwisko, które odstaw jakby tego ekumenizmu, tego propagowania judaizmu w kościele katolickim, które jest, to także mógłbym w tej chwili powiedzieć, jak to mnie zaskoczyło w niektórych kościołach, ale także i wypowiedzi, nawet w ostatniej niedzieli, ale to jakby do tego na marginesie byłoby to czas, do tego czas jakby przyspiesza, więc nie wiem, czy jestem dobrze słyszany.
Tak, słyszymy pana bardzo dobrze. Prosimy teraz o sedno.
No to proszę księdza, to nie wiem, chciałbym także przytoczyć na przykład jednego z duchowych przywódców judaizmu, Joshua Yehuda. I on w swojej książce Antysemityzm lustro świata. On to napisał na przykład, że chrześcijaństwo, on to, taki cytat dokładny będzie, pretenduje do tego, aby nieść światu, on to pisze w cudzysłowie, prawdziwy mesjanizm. Natomiast stara się ono, chrześcijaństwo, jakby przekonać wszystkich pogan, w tym Żydów, ale dopóki istnieje monoteistyczny mesjanizm Izraela, który jest obecny, nawet nie ujawniając siebie w sposób otwarty, to mesjanizm chrześcijański staje się tym, jakim on naprawdę jest, tylko imitacją, która znika w świetle prawdziwego mesjanizmu. I on także stwierdził, że wasz monoteizm jest fałszywym monoteizmem. Jest to imitacja poboczna i zafałszowana wersja jednego prawdziwego monoteizmu, który jest monoteizm żydowski. Jeśli chrześcijaństwo, i teraz to, co najważniejsze, chciałbym to jakby powrócić, przytoczyć księdzu i jakby także, jeśli słyszy mnie hierarchia ta najważniejsza, która jakby decyduje w Kościele katolickim, to także to przytoczyć, to ważne bardzo zdanie. I on tutaj dodaje, jeśli chrześcijaństwo powróci do swoich żydowskich korzeni, to zostanie ono ostatecznie potępione. I jeśli patrzę na to wszystko, które musiałbym dawać przykłady, to co się dzieje w Kościele katolickim, to co się dzieje też na spotkaniach z papieżem Franciszkim, to jakby w tym kierunku idzie, że później ostatecznie zostanie potępione jako nurt pogański. I proszę księdza, także jeśli z tym już mamy związane z tą globalizacją duchowości, to także w 2009 roku także na spotkaniu w Berlinie taka deklaracja berlińska była przyjęta i tam 12 tez sformowano.
I także to jest tam, to jeśli ktoś miałby dostęp do tego, to proszę sobie dokładnie to przeczytać, ale między innymi też do tego się jakby sprowadzało, że do głębokiego rozmycia tego, tej erozji chrześcijaństwa, przekształcenia go w religię jednak bez Chrystusa, bez Syna Bożego, to także do tego się zmierzało. Jeśli, proszę księdza, jeśli ktoś, nie wiem, czy mam jeszcze dużo czasu, żeby wypowiedzieć, czy tylko ukierunkować kogoś na pewno jakby...
To znaczy, prosiłbym pana, żeby już spuentować, bo jeszcze mamy kilka telefonów w kolejce, a czas też biegnie nieubłaganie. Dobrze?
No to proszę, czy tutaj także bym wskazał na to, że jak bardzo przecież te społeczności żydowskie także ten jakby doszło do takiej erozji już tego protestantyzmu w USA. Bo nawet proszę księdza, jeśli już uzupełnię te klocki, które jakby na początku powiedzmy tak kolokwialnie te klocki, które pozaznaczałem w tej erozji tego chrześcijaństwa, także z 2006 roku Dawid Brickner, dyrektor wykonawczy organizacji Żydzi a Jezus, to nie pozostawił cienia złudzenia. Bez uwijania w bawełnę powiedział, że stałym punktem w porządku dnia wśród liderów żydowskich jest podważanie chrześcijańskiej teorii ewangelicznej drogą kształtowania teologii chrześcijańskiej. Ja myślę, że ta teologia chrześcijańska, to co nieraz także musiał dawać przykłady, jak to jest w naszych świątyniach, w niektórych tych, to co jest, to ja myślę, że to jest jakby troszeczkę upolitycznianie i w tym kierunku to idzie. I myślę, że ta teologia jest jakby rozmywana i gdzieś którymś kiedyś z jakichś artykułów, także nie pamiętam, że to jest księża wypowiedź była. Czy kogoś jakby z profesorów cywilnych, ale także kiedy to zaznaczył, że jednak już w tej teologii na seminariach duchownych rzeczywiście jest, idzie już w tym kierunku ten, powiedzmy w cudzysłowie, ten postęp taki, w tym kierunku takiego jakby całkowitego jakby tej nie tylko erozji już, ale jakby likwidacji tej naczelnych takich, bo nie wiem nawet, czy jest, powiedzmy, nauka świętego Tomasza z Akwinu, czy w tej chwili, o ile mi wiadomo, na seminariach duchownych już nie jest wykładana. Także to jest jakby, to się daje zauważyć także w kościołach naszych świątyń, jeśli ktoś nawet dla ludzi niezbyt przenikliwych. I także ten syjonizm chrześcijański, który tam się odbył, jeśli ktoś by nawet... Powiedzmy, mówiliśmy o tych tytułach, tak samo ksiądz dyrektor mówił, to jeśli na przykład jest do odczytania, można to odczytać nie tak dawno, to się, a myślę, nie pamiętam już kiedy, ale jest to do odczytania na przykład dr Laszy Darkmoon, Ameryka pokonana. Więc radziłbym także te tematy jakby przestudiować, przeczytać i to daje duży potencjał jakby wiedzy i w analizie sytuacji dość dobrze pomaga w analizie sytuacji, bo także ten syjonizm jakby chrześcijański jest jakby naczelną i odzwierciedleniem tej polityki amerykańskiej. Jeśli ktoś tu się łudzi co do naszej sytuacji, proszę zobaczyć. Nawet ostatni dni, jeśli chodzi, tak się cieszymy, że ta ustawa GMO, czy ta ustawa OIP, przecież ona jest z natury rzeczy, jest powiedzmy ułomna, bo tam nie wnosi ani nie wchodzi w zakres nauk historycznych, bo nie dotyka
Przepraszam
nauk.
Rozumiemy, co pan chce powiedzieć, dobrze? I czy możemy tutaj postawić kropkę w tym momencie, bo no wiemy, znamy te dyskusje aktualne.
Powiedzmy, że stawiam tutaj kropkę, ale daję pod rozwagę. To tak, myślę, że ta Polska, tak jakby na koniec, myślę, że nie jesteśmy suwerennym państwem, to jakby, bo jeśli chodzi o ostatnio nawet, przepraszam, że jeszcze powiem zdanie, bo jeśli to, co ostatnio te środowiska, powiedzmy, społeczności żydowskiej, to, co odgrywało, to, co odegrały, jeśli chodzi o tę ustawę, o nowelizację tej ustawy o IPN-ie, no to proszę zauważyć, że to natychmiast powinno być pani Azari jako persona non grata i usunięta, gdybyśmy byli suwerennym krajem. Nie jesteśmy suwerennym. Tak samo jeśli dotyczy tych upraw GMO, jest to tylko takie pozorne działania, które w niczym nie ochronią nas przed tym. Jesteśmy jakby globalizowani.
Daleko od tematu odeszliśmy. To się tam wiąże dość tak... Pan to w nas poprowadził dość daleko.
Proszę księdza, jeśli jeśli mówię o globalizacji duchowości, to pokazałem tu, jak tak, wygląda szeroki kontekst. Poprzez erozję chrześcijaństwa i do czego jakby... Także tak. Oczywiście, że jeśli chodzi o GMO, ale chodzi mi o suwerenność tego kraju.
Naszego
jeśli chodzi
kraju,
o pewne perspektywy, także duchowe, moralne i rozwojowe, myślę, że tutaj nie jesteśmy pod tym względem. Jakby naciski są te zewnętrzne.
Oczywiście. Które... No widzimy te naciski też. No, wystarczy patrzeć, co się dzieje, mieć oczy otwarte. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję.
Ja także dziękuję i do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia.
Bardzo panu dziękuję. Ja pamiętam, że pan dzwonił do poprzedniej audycji i no nie wiem, jeśli pan miałby ochotę na przykład przez nasz dziennik poprosić o mój numer telefonu i jakoś się ze mną skontaktować, bo w poprzedniej audycji też mówił pan rzeczy, które są dla mnie bardzo interesujące i to już jakby do rozważenia przez pana, bo myślę, że też mogłabym się wielu rzeczy od pana zwyczajnie nauczyć, także dziękuję serdecznie.
A co do tych spraw, o których tu pan wspomniał też, ja bym też tak odesłał państwa do artykułu z 1958 roku, wtedy jeszcze księdza Józefa Ratzingera, a my z rok 58 taki esej napisał Neopoganie i Kościół. Neopoganie i Kościół, bo pan tu wspomniał o tej erozji Kościoła. Coś, co już też wtedy kardynał, obecny papież Benedykt XVI dostrzegał na początku swojego życia kapłańskiego. I ta troska o te zachowanie integralności wiary jest w Kościele. Oczywiście są różne naciski, to jest prawda. Ale też ta troska, nauczanie Kościoła. Patrzmy na dokumenty kościelne. To jest to, co jest, nas obowiązuje, to jest dokładnie nauczania Kościoła i to niech nam będzie też dla nas oparciem. Mamy jeszcze kilka minut, a więc jeszcze odbierzemy jeden telefon. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Holandii.
Witam Pani Stanisławie, bardzo proszę, już na antenie jesteśmy.
Tak, tak. Słucham tej audycji też trochę, no i tak trochę w odpowiedzi na te... wypowiedzi niektórych ludzi, w których można odnaleźć bezradność i taką jakby tu powiedzieć trwogę trochę, że nie jesteśmy w stanie opanować tego wszystkiego, to chciałbym powiedzieć tak, zwrócić uwagę na to, że przecież my mamy króla. I to nie byle jakiego króla, samego Boga żywego, o którym jakbyśmy zapomnieli, że on jest władny wszystko uczynić i to, co dla nas jest niemożliwe, to on już od dawna na to ma sposób. Sama pani prelegent powiedziała, że zacytowała jego słowa: odwagi, jam zwyciężył świat. Więc król, który zwyciężył świat, jest naszym królem i wszystkie nasze niemoce, wszystkie nasze problemy może rozwiązać, o ile my będziemy chcieli. Problem w tym jest, żebyśmy my chcieli i dążyli do tego. Oczywiście on za nas nic nie zrobi. My musimy chcieć, my musimy próbować, ale... efekt jest już zapewniony, że my tą wojnę cywilizacji po prostu mamy już wygraną. Przecież on ją wygrał, tą wojnę. Więc nie musimy się tym martwić. Musimy oczywiście chcieć prawdziwie wyzwolić się z tego bagna moralnego, w które nas wepchnęli komuniści i ich pobratymcy po 89 roku. No i oczywiście wierzyć, że on jest prawdziwym naszym królem, żywym, nie jakimś obrazkiem, nie jakimś bożkiem pogańskim, który nic nie może. On jest prawdziwym, żywym królem, wszechmogącym Bogiem. No i myślę, że jeśli na tym będziemy bazować, to nie musimy się martwić o to, co będzie dalej. Na pewno wygramy. Zresztą on już to sam powiedział. Jam zwyciężył świat. Wygrał te wszystkie jakby to powiedzieć, no, wszystkie te dewiacje światowe. Przezwyciężył je. Ja myślę, że taka nutka optymizmu trochę nam się przyda, nie? Na te ciężkie czasy, które mamy przed sobą. Musimy tylko oczywiście nie poddawać się, iść uparcie do przodu cały czas. W jego stronę, w stronę Króla Jezusa Chrystusa.
Dziękuję Panie Stanisławie za ten optymizm.
Tak. Mhm. No dobrze, no to na razie więcej mi nie przychodzi do głowy, to skończę, posłucham może chwileczkę tego, co tam
bardzo
powiedziałem.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy no, bardzo. Dobrze. Z Bogiem.
Bóg zapłać, podzielam. Dziękuję serdecznie.
Dobrze, odbierzmy jeszcze jeden telefon i to będzie już ostatni dzisiaj telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Opola, Paweł. Czy można?
Tak, już na antenie jesteśmy, panie Pawle, słuchamy.
Zacznę od dość dziwnej sytuacji. Mianowicie czytam dość często, nie codziennie Pismo Święte, różnie też czasem, ale urzeka mnie jedno wielkie zdanie Mojżesza. Wielokrotnie swoim ziomkom mówił: Szema Izrael, wręcz po głowie prał, że słuchajcie Pana Boga, czy idziesz, mów synowi, jak idzie drogą, jak przychodzi do domu, jak to i tamto. I niestety my nie słuchamy Pana Boga bardzo często. A dlaczego mówię o tym? No, tutaj padło trochę kilka słów gorzkich wobec PiSu, że tam nie robi szybko czegoś i co ty, ale być może nie wszystko udaje się. Natomiast jest pewne rozbieganie mediów katolickich, gościa niedzielnego, niedzieli, również naszego dziennika. O pewnych rzeczach czasami piszą trochę o bzdurach, przepraszam, tak powiem. Mianowicie kiedyś, jaki kształt wąsów, śniegu i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego mówię o tym? I to wiąże się z tym, co mówiła pani doktor. Mianowicie przychodzą wybory. Już z góry się nastawia, że księża politykują. Przepraszam bardzo, są również równoprawnymi obywatelami. Nie chodzi, żeby mówić, że pan Jasiu, pani Zosia czy pani Krysia ma takie czy inne poglądy, czy jej nie wybierać. Nie. Mówić, my chcemy ludzi uczciwych, którzy mają otwarty umysł, znają różną rzeczywistość, również współczesną, bardzo trudną, i o tym trzeba wspomnieć. Przykład taki z czasów komuny. Byłem to nieco młodszy. W kościele garnizonowym w Katowicach ksiądz Zielasko i Ignacy Jesz, wtedy jeszcze młodzi księża, raz co dwa tygodnie mieli konferencję do inteligencji tamtejszej. Oczywiście nie całe Katowice przyszły, ale kościół był zawsze pełny i mówiono też o bardzo wrażliwych, ważnych sprawach. Oczywiście by UB ich podsłuchiwało, ale po prostu mówili w taki sposób, że docierało do ludzi, zwracało uwagę. A dzisiaj, no, przepraszam, że tak trochę nieładnie i może chełpliwie bym powiedział, jakbym się bardzo postarał, to bym może homilię też komentującą niedzielne czytania i Ewangelię zrobił. A ja bym chciał usłyszeć, co zrobić, żeby walczyć z naszą codziennością, jak bronić Kościoła między w tym zakresie. Kilka dni temu pojawiła się dwuspaltowa informacja z nazwiskiem i tak dalej, dlatego podaję w Nowej Trybunie Opolskiej na temat znanej takiej grupy Ponton, która wchodzi do szkół i mówi, że rodzice nie mogą mówić nic o seksie, bo oni to dopiero idą z tą nową wiarą. Dlaczego na przykład bym w kościele nie usłyszał? Proszę zwracać uwagę na, może nie ten na fonton, ale na takie formacje. A dlaczego dotyka to również u nas? W takiej sobie pięknej wiosce w Szczerczyku, w przedszkolu, po prostu modlili się przed śniadaniem, czy tam przed jakimś tam posiłkiem. Zrobiła się wielka afera, grupa, która zniszczyła panią dyrektor, że ona się modli, że to jest nie do przyjęcia. I oczywiście co my? Uszy po sobie. Młody ksiądz w Szczecinie Opolskim zwrócił uwagę, żeby nie głosować na tych, którzy są za aborcją. Co się stało? On dostał po głowie. Musiał przeprosić ludzi coś takiego. Czy nie powinna być biała księga przed różnymi wyborami takimi, bo to by było najprostsze. I ci ludzie, którzy chcą startować, niech dokładnie napiszą, o co będę walczył, co ja będę walczył i ja sobie mam prawo wybrać. Tego poprę, tego nie i tak dalej, i tak dalej. I wtedy byłoby to jak gdyby przełożenie tego Szema Izrael, słuchaj chrześcijaninie, co mówi Pan Bóg, jak to po prostu wejść w to życie. Bo nie tylko, żeby mówić, jestem piękny, czytam, znam świat. Nasz ksiądz arcybiskup Nosol przez dziesiątki lat mówił do Ślązaków, przepraszam, że tak trochę nieładnie powiem, bo zresztą on mówił, nasi rodacy nie zawsze się uczą, tylko do skończyć zawodówkę, pojechać na zachód, zarobić pieniądze. A on mówił, uczcie się, pakujcie w tę głowie. Nawet księża śmiali się z niego i mówili, o znów mówi o tym swoim dziecku o uniwersytecie. Ale przez naukę można doskonalić się. Zresztą poparto, mówił też sam Ojciec Święty Jan Paweł II, że przez kulturę i naukę można dojść do prawdy i szukać tej prawdy w różny sposób po to, żeby się bronić właśnie przed tymi niecnymi, mówiąc najbardziej delikatnymi sprawami.
Panie Pawle, wejdę w słowo, ponieważ nasz czas już dobiega końca.
No, ja to oczywiście mogę uzasadnić jeszcze bardziej merytorycznie, ale w każdym razie uważam, że to była jedna z form obrony i próby rozjaśnienia swojego umysłu, żeby zwrócić się do szkół. Rodzice powinni się zwracać z pytaniem, kto uczy, co uczy, jak uczy. I no, jako jedną z form...
Dajmy czas jeszcze na odpowiedź pani doktor, dobrze?
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję, natomiast ja chciałam... Jakby tak podsumowując, bo rozumiem, że już mamy końcówkę naszego czasu, prawda? Dziękuję serdecznie za spotkanie dzisiejsze. Chciałam tylko Państwu powiedzieć, że ten program polityczny, o którym dzisiaj powiedziałam, cele zrównoważonego rozwoju, on jest narzucany odgórnie. I teraz rzeczywiście społeczeństwo jest poddawane ogromnej presji, ja mówię społeczeństwo, czyli na przykład szkoły mają konkretne programy. My jesteśmy w akcji, bardzo potężnej akcji rewolucyjnej, w której porywa się nam dzieci. Ja tylko może powiem króciutko o czymś takim, co kiedyś zobaczyłam w IKEA. IKEA ma taką swoją stronę i tam było IKEA Zrównoważony Rozwój. Historia jednego ziarenka kawy. I o co tam chodziło? Chodziło o to, że my się dowiadujemy, w jaki sposób wychowywane są dzieci, bo to jest taki raport, wychowywane są dzieci producentów kawy gdzieś tam. Dlatego, że ta ideologia jakby wiąże biznes z wdrażaniem na przykład edukacji seksualnej u producentów tej kawy, edukacji seksualnej dzieci. To jest bardzo wyrafinowany i można powiedzieć perfidny program i ta demokracja uczestnicząca, ona w ogóle nie polega na tym, że my wybieramy jakichś naszych przedstawicieli, oni idą z naszym programem. Politycy, którzy zasiadają w parlamencie, ja mogę powiedzieć o takiej tendencji, no oni niestety przepychają ustawy, które są ustawami związanymi z tą ideologią i to niezależnie od tego, czy to jest PO, czy to jest PiS, czy to są te inne partie. Myślę, że do rzadkości należą posłowie, którzy starają się mieć ten własny, odrębny głos i tak prawdziwie rozumieją swoją funkcję posła jako tego, który właśnie jest posłany od dołu, żeby załatwiał te sprawy, no, z racji których został wybrany. Ten system kompletnie inaczej działa i módlmy się, ale pracujmy, informujmy się, uczmy się. No ja mówię, jak Dawid, no, mamy proce, mamy kij, no nie mamy zbroi, ale mocą Bożą myślę, że uda nam się tę ideologię przezwyciężyć, bylebyśmy tylko zrobili to, co należy do każdego z nas tam, gdzie on jest. I myślę, że Pan Bóg po prostu będzie prowadził te sprawy. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Doktor za wizytę u nas dzisiaj w telewizji, w radiu, za tyle informacji nam przekazanych. No i życzymy Pani Doktor wytrwałości w tym ogromie pracy i jak słyszeliśmy, jak bardzo potrzebnej pracy. Ile telefonów, ile pytań. No i widzimy, jaki jest to ogrom spraw, które ta kwestia dotyka, ta duchowość pogańska. Jak ona bardzo jest rozpowszechniona. Ile trzeba wiedzieć, przeczytać, napisać, żeby wlać ducha. Tutaj ta nadzieja, o której nieraz na antenie mówiliśmy, żeby była w nas, że to nie musi tak być. Bóg zapłać, Pani Doktor. Naszym gościem,
Bóg zapłać.
Naszym gościem była dzisiaj Pani Doktor Aldona Ciborowska. Bardzo Pani dziękujemy za wizytę w studio i mamy nadzieję, że do usłyszenia jeszcze nieraz. Radio Maria. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.